Witam Was bardzo serdecznie. Witam też tych, którzy są z nami online. Chciałbym rozpocząć dzisiejszą prezentację od pewnego wspomnienia sprzed kilku lat. Razem z moim tatą, z moim bratem i kilkoma przyjaciółmi wracaliśmy ze Stanów Zjednoczonych i byłem świadkiem bardzo smutnej sceny na lotnisku w Nowym Jorku. W tej scenie brały udział 3 pokolenia. To najmłodsze, była to dwójka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ich mama, a także ich babcia. Wszystko w tej scenie wskazywało na to, że babcia przebywała na terenie Stanów Zjednoczonych nielegalnie. Nie jest to rzadkie zjawisko w Stanach. Spośród ludzi, których poznaliśmy, jakaś część przebywała tam w taki właśnie sposób. I w tej scenie było widać, że żegna się ze swoją córką i swoimi wnukami i prawdopodobnie nigdy nie będzie mogła ich odwiedzić w Stanach. Większość ludzi, którzy są deportowani z USA, mają zakaz powrotu do tego kraju. Czasami ten zakaz trwa kilkanaście lat, czasami już nigdy nie mogą wrócić. I ta scena była dość przejmująca. Kiedy poznajemy list do Tesaloniczan, potrzebujemy zrozumieć, że tam była podobna scena. Apostoł Paweł założył wspólnotę w Tesalonice. W tym czasie, kiedy tam był, powstały bardzo głębokie więzi przyjaźni między nim a nowo nawróconymi ludźmi w tym mieście. Apostoł Paweł był chrześcijaninem, na którym powstanie kolejnych pokoleń się nie zatrzymało. Zatroszczył się, by powstały kolejne. Ale nadszedł taki moment, bardzo trudny, zarówno dla apostoła Pawła, jak i dla wspólnoty w Tesalonice. Był to moment, w którym Paweł został oskarżony przez swoich wrogów o wiele złych rzeczy. Wrogowie dobrali różnych ludzi o wątpliwej reputacji, żeby oskarżyć apostoła Pawła. I tak się stało, że Paweł musi potajemnie opuszczać miasto, co mamy na następnym rysunku. Paweł opuszcza miasto prawdopodobnie nocą w towarzystwie przyjaciół, którzy go odprowadzają do jakichś tam granic. I podobnie jak ta babcia na lotnisku JFK, apostoł Paweł nie wie, czy kiedykolwiek spotka jeszcze Tesaloniczan, to znaczy, czy będzie mógł do nich wrócić. Wtedy podróżowanie nie było tak łatwe jak dzisiaj. Dla Pawła była to część jego życia, ale tacy mieszkańcy Tesaloniki prawdopodobnie nigdy nie oddalali się zbyt daleko od swojego miasta. Podróżowanie było bardzo niebezpieczne i bardzo drogie. Trzeba było mieć poważne powody, żeby to robić. Apostoł Paweł, przebywając około 500 kilometrów na południe od tego miasta, zamartwia się, bo pokazał nam wzór troski o następne pokolenia, wzór oddania, by na mnie się nie zatrzymało. I wyraził to takimi słowami, będzie to połączenie kilku wersetów z 2 rozdziału i kilku z 3, zobaczmy. My zaś, bracia, rozłączeni z wami na krótki czas, nie sercem, ale tylko niemożliwością oglądania was, bardzo gorąco pragnęliśmy widzieć was osobiście. Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Dlatego, nie mogąc tego znosić, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach, a Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze. Kiedy Paweł opuścił Tesalonikę, bo musiał to zrobić, zaraz później martwi się, co młodzi w wierze Tesaloniczanie robią. Co dalej z ich wiarą? Tesaloniczanie byli trochę jak dzieci, które są pozostawione same w domu. I my, rodzice, zastanawiamy się, czy na pewno wszystko tam jest dobrze? Czy wszystko jest bezpiecznie? Dzisiaj możemy to łatwo sprawdzić, zadzwonić, ale wtedy apostoł Paweł żył z takim trudnym pytaniem, co tam się dzieje w Tesalonice? Czy Tesaloniczanie robią postępy, czy nie? I nie mogąc tego dalej znosić, postanowił coś z tym zrobić, postanowił wysłać do nich swojego ucznia Tymoteusza. W jakim celu? Czytamy o tym w fragmencie, by zbadał waszą wiarę i uzupełnił jej braki. I co ciekawe, Tymoteusz, tak samo jak apostoł Paweł, nie chciał, żeby na nim to się zatrzymało. Pozwolił się wysłać. Przyjmował zadania i poszedł odwiedzić Tesaloniczan. Paweł dał mu proste instrukcje: wejdź do tego miasta, spotkaj się z chrześcijanami, którzy się tam nawrócili, sprawdź, jak się mają, zbadaj ich wiarę, jeżeli są jakieś poważne braki, to uzupełnij te braki i potem przynieś mi wiadomość, jak się mają. Nic dziwnego, że Paweł się martwił. Tesaloniczanie byli jak dzieci pozostawione same w domu. Tak naprawdę nie wiadomo, co się z nimi dzieje. I kiedy przyglądamy się tej sytuacji, widzimy apostoła Pawła, który okazał się wyjątkowym opiekunem czy wychowawcą, który nie tylko martwi się o młode pokolenie, bo to zazwyczaj robimy jako starsze pokolenia, prawda? Martwimy się o młodszych. Ale on robi coś więcej, bo próbuje skutecznie im pomóc. Znajduje sposób, jak to zrobić. Nie wiem, ilu z was spotkało się z opinią na temat naszego systemu edukacji w naszym kraju. Zapytałem kilku nauczycieli z naszej wspólnoty, czy to też jest ich perspektywa. I większość z nas widzi ułomność takiego systemu. Chcemy, nie chcemy, w nim tkwimy i jego reforma to nie jest rzecz prosta, ale wszystkim nam, którym zależy na dobru młodego pokolenia, chcielibyśmy coś w tej materii zmienić. Czasami kultura i styl pojedynczych nauczycieli gdzieś w szkołach naszych dzieci jest czymś, co nas po prostu martwi. Ostatnio mój syn przyszedł z prośbą do mnie i pyta: tata, czy mógłbyś się o coś pomodlić? Ja mówię: o co? No, chciałbym, żeby jeden z nauczycieli poszedł już na emeryturę, bo przez niego moi przyjaciele z klasy zastanawiają się, czy nie zmienić szkoły. I choć szkoła ma bardzo dobre opinie i większość nauczycieli daje z siebie wszystko, to zdarzają się też tacy niestety, którzy uprzykrzają życie, zatruwają życie młodego pokolenia. Więc odpowiedziałem Leonowi: oczywiście mogę się pomodlić. Są ludzie na tym świecie, którzy się tym przejmują. To jest większość z nas, co ciekawe też większość nauczycieli. Jak apostoł Paweł, który nie tylko się martwił, ale też coś z tym zrobił. Bo co zrobił? Wysłał Tymoteusza, żeby zaradził tej sytuacji. I w naszym świecie też pojawiają się ruchy w naszym kraju, które próbują coś z tym zrobić. Nie tylko się martwić, nie tylko ponarzekać, jaki to system jest ułomny i jak to za dużo zadań domowych dzieci mają po szkole, ale próbują coś z tym zrobić. Jednym z takich ruchów rozpoznawalnych w naszym kraju jest ruch Budząca się Szkoła, którego logo mamy teraz na ekranie. Wśród tych, którzy są nauczycielami albo trochę zajmują się tym tematem, ten ruch jest znany, dlatego że próbuje on pomóc każdej szkole, która tego chce, zmienić podejście do ucznia. I pomimo tego, że tkwimy w jakimś systemie, którego reforma zajmie lata, są narzędzia i sposoby, żeby skutecznie pomóc. Apostoł Paweł był w bardzo trudnej sytuacji. System wyłączył go z osobistej pomocy Tesaloniczanom. Nie mógł tam wrócić, a jednak znalazł sposób, żeby im pomóc. Podobnie jest w naszym świecie choćby edukacji, rzeczy, która jest bardzo ważna z perspektywy rodzica czy opiekuna dla młodszych pokoleń. Są ludzie, którzy nie tylko się tym martwią, nie tylko narzekają, ale przede wszystkim robią coś, bo okazuje się, da się to zrobić. Kiedy wejdziecie na stronę Budząca się Szkoła, znajdziecie tam listę szkół z całego świata, które stały się wzorami czy inspiracją, pierwowzorem dobrych zasad, które mogą zbudować na nowo instytucję, jaką jest szkoła. Szkoła, która szuka dobra swoich uczniów. Jest wiele ciekawych instytucji, szkół, które są podane tam jako dobry przykład. Zajmują się tym ludzie, którzy, można powiedzieć, kochają młodsze pokolenia na tyle, żeby oprócz zamartwiania się i narzekania zrobić coś w kierunku zmiany, skutecznej zmiany. Czasami nam się wydaje, że samo nasze zmartwienie o kogoś wystarczy. Jest dobrym początkiem, ale na pewno nie jest końcem. Apostoł Paweł, jak i wielu innych liderów Kościoła, nie tylko się martwili, ale znajdowali też ścieżkę, jak pomóc młodszemu pokoleniu. A tak się składa, że nasza wspólnota jest wspólnotą uczniowską. W nasze DNA wpisana jest troska o młodsze pokolenie. I liczymy na to, że później to młodsze pokolenie z odpowiednią ilością miłości zajmie się kolejnym i kolejnym i kolejnym. Na lotnisku widziałem 3 pokolenia. Dzieci, ich mamę i ich babcię. Czytając list do Tesaloniczan widzimy 3, a może nawet 4 pokolenia ludzi wierzących. Patrząc na naszą wspólnotę również widzimy 4, a może 5 pokoleń. Jesteśmy wspólnotą uczniowską i to nie jest żadna nowość, bo już wtedy, 2000 lat temu w Tesalonice były 3, a nawet 4 pokolenia chrześcijan. Było najstarsze pokolenie, które reprezentował apostoł Paweł. Było kolejne, które reprezentował między innymi Tymoteusz. Było 3 pokolenie, Tesaloniczan, a także kolejne, o którym czytamy w tym liście, które brało z Tesaloniczan wzór. Bo na Tesaloniczanach się nie zatrzymało. Więc warto dzisiaj wsłuchać się w Boże Słowo, może nawet coś zrobić, by nie zatrzymało się na nas, na każdym z nas. Skoro Bóg to tak wymyślił, żeby to przekazać dalej. No właśnie, tak jak budząca się szkoła bierze wzorce z wielu szkół całego świata, które dobrze funkcjonują, które potrafią skutecznie pomóc młodemu pokoleniu w tym procesie edukacji, podobnie my mamy źródło, z którego czerpiemy wzorce dla naszej wspólnoty, dla relacji uczniowskich. Jednym z takich źródeł i modeli stali się Tesaloniczanie. Dzisiaj czytamy list do nich i możemy się czegoś nauczyć. I my dzisiaj stoimy przed taką szansą, by się im przyjrzeć, poszukać tam zasad, jak Bóg działa, kiedy to jest skuteczne. Mamy coś więcej niż wzór Tesaloniczan, bo mamy też apostoła Pawła, mamy Tymoteusza i Tesaloniczan. Widzimy bardzo szeroki, wspaniały obraz. I chociaż badamy te teksty pod kątem spraw wspólnotowych, tak naprawdę zasady, które poznajemy, są uniwersalne, czyli mogą też dotyczyć relacji, w których znajduje się więcej niż jedno pokolenie, czyli dotyczą na przykład relacji rodzic, dzieci czy dziadkowie, wnuki. Dotyczy oczywiście relacji lider czy opiekun i podopieczni, ale czasami też pracodawca, pracownik czy oczywiście nauczyciel i uczniowie. Zasady, które poznajemy, mogą przydać się wszędzie tam, gdzie trzeba zreformować coś, na czym nam naprawdę zależy. Bo dlaczego marzymy o reformie edukacji? Ze względu na osoby, które kochamy. Ponieważ kochamy nasze dzieci, chcielibyśmy, żeby system edukacji był inny. Tydzień temu Grzegorz wspomniał o tym, jak Luter przybijał tezy na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Kiedy to robił, to czego chciał? Czy chciał coś zniszczyć? Czy chciał wprowadzić pewne nieporozumienie? Dlaczego to zrobił? Bo chciał zreformować coś, co uważał za bardzo cenne, a tym czymś był Kościół. Stąd mamy nazwę reformacja. Albo w naszym kraju też znany ruch odnowa w Duchu Świętym. Co oznacza? Oznacza palącą potrzebę odnowy czegoś, co się zastało. Reformy czegoś, co w jakiś sposób przestaje działać. Dlaczego ludzie to robią? Ponieważ na czymś im bardzo zależy. Jeżeli mamy coś takiego, o co jesteśmy gotowi walczyć, coś, co kochamy, to będziemy też gotowi wymyślić sposób, jak to zrobić. Będziemy gotowi się reformować, chociaż jest to zawsze trudne. Każda zmiana to jest pewien koszt. Będziemy gotowi uczyć się nowych rzeczy, chociaż jesteśmy w tym temacie od dekad. Będziemy gotowi zmieniać się. By nie stało się tak, że tkwimy w jakimś systemie, który po wielu latach przestaje działać, przestaje dobrze działać, ze stratą dla młodszego pokolenia. Dlatego niezmiernie się cieszę z tej okazji poznawania tego pierwszego listu do Tesaloniczan. Będzie on dla nas niezwykłym źródłem zasad, jak robić to właściwie. Jak zadbać o to, co kochamy? Popatrzmy, jak to zrobić. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wybrane wersety. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani o wybraniu waszym, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achaii, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba o tym mówić. Wspólnota w Tesalonice stała się modelem. Co to znaczy? Stała się wzorcem dla innych chrześcijan w tamtych czasach. Ich historia nawrócenia stała się, dzisiaj byśmy nazwali, takim wiralem. Czyli w różnych miejscach świata, gdzie ktoś poszukiwał, jak ta droga za Bogiem wygląda, to było słychać o przykładzie Tesaloniczan. Moglibyśmy to nazwać po światowemu, że odnieśli pewnego rodzaju sukces. Chociaż to słowo nie za dobrze pasuje do realiów wspólnoty, bo nie szukamy tutaj sukcesu w zrozumieniu tego świata, ale upraszczając możemy tak powiedzieć, że wspólnocie w Tesalonice się udało. Udało się zrobić coś tak, jak trzeba. Tak jakbyśmy widzieli szkołę, w której wreszcie jest tak, jak trzeba. Mówimy, udało im się, odnieśli sukces. I tak było w przypadku Tesaloniczan. Zaświadcza o tym apostoł Paweł i wiele kościołów tamtego regionu. Powstaje jednak pytanie, jeżeli im się udało, jeżeli odnieśli ten sukces, to skąd ten sukces pochodzi? Co sprawiło, że im się udało? O ile w przypadku szkoły czy przedsiębiorstwa ocenić, skąd jest sukces, jest w miarę łatwo, można znaleźć jego źródło, w przypadku wspólnoty działają troszkę inne prawa. Już w wersecie 4 znajdujemy pewien kierunek. Bracia, przez Boga umiłowani, wiemy o wybraniu waszym. Sukces lokalnej wspólnoty nie jest efektem geniuszu jakichś ludzi. Nie jest owocem tego, że ktoś wyjątkowy na przykład założył tą wspólnotę. Apostoł Paweł założył wiele wspólnot. Nie wszystkie rozwijały się tak prężnie i dobrze jak ta, o której czytamy. Więc sukces nie zależy od tego, kto ją założył. Nawet nie zależy od tych, którzy kontynuują to dzieło. Byliby jakimiś wybitnymi ludźmi, genialnymi. Nie, to nie od tego zależy. Sukces wspólnoty jest owocem działania Boga. Jego miłości i Jego planu dla rzeczy, którą On kocha. W 1 Piotra, 2 rozdział, czytamy takie słowa, które są szeroko wysłane do wielu chrześcijan w pierwszym wieku, którzy doświadczali wielu cierpień. Apostoł Piotr pisze do nich list i zobaczmy, co o nich mówi. Oni byli z różnych wspólnot. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swego światła. Jeżeli we wspólnocie udaje się zrobić rzeczy tak, jak powinno się robić, jeżeli wspólnota odnosi pewnego rodzaju sukces, to kto jest jego autorem? Oczywiście sam Bóg. To On wziął nas jako przybrane dzieci. To On nas nazwał swoim ludem, chociaż nim wcześniej nie byliśmy. To On powierzył nam swoje obietnice. Włączył nas do swojej rodziny. I postanowił, że to jest najlepsze miejsce, lokalna wspólnota, żeby wzrastać. Więc sukces, jakkolwiek go dzisiaj rozumiemy, na pewno ma swoje źródło w Bogu. Apostoł Paweł martwi się o dzieci, które zostały same w domu. Nie wie, w jaką stronę życie i sposób myślenia Tesaloniczan poszedł. Każdemu młodemu człowiekowi wydaje się, że sobie dobrze poradzi. Że będzie prowadził bardzo dobre życie. Ale apostoł Paweł zaraz im przypomina na początku listu, że wspólnota, którą tworzą, relacje, które tam budują, wszystko, co się udało, jest dziełem i zamysłem samego Boga. Bo to był jego pomysł, by pokochać człowieka, by nazwać go swoim dzieckiem i by stworzyć mu środowisko rozwoju wiary, jakim jest wspólnota. Czasami wydaje nam się, że wiele zależy od nas albo od jakichś ludzi, którzy są wyjątkowi, wyjątkowo uzdolnieni. Apostoł Paweł tak nie myślał. Wiedział, że jeżeli jest sukces, to jest to efekt działania łaski Boga. Apostoł Paweł, reprezentant najstarszego pokolenia wierzących, wszystko zawdzięczał Bogu. I wiedział, że jeżeli Bóg działa, to rzeczy zmieniają się na lepsze. A jeżeli ludzie próbują sami coś tworzyć o własnych siłach, niewiele uda się zrobić. I Paweł zadbał o to, by to najmłodsze pokolenie, albo prawie najmłodsze, Tesaloniczanie, dobrze o tym wiedzieli, żeby to zapamiętali. I dzisiaj ta prawda dociera do nas po raz kolejny. No właśnie. Chcąc, by nie zatrzymało się na tobie, tylko żeby to rzeczywiście poszło dalej. Oddaj Bogu swoje życie bez zastrzeżeń. Bo może dzisiaj masz takie granice oddania, które jeszcze nie pozwalają Bogu, żeby bardziej ciebie użył w życiu innych ludzi. Ja dzisiaj dziękuję Bogu za to, jak to wymyślił, że dał nam coś takiego, co nazywamy wspólnotą. Dziękuję Mu za miłość, którą nam okazał, mówiąc, że jesteśmy Jego dziećmi i dziedzicami. I dziękuję Mu za Jego troskę o to, byśmy się rozwijali jak najlepiej, tak jak dobry rodzic życzy swoim dzieciom. To wszystko otrzymaliśmy z łaski. Czy zatrzymamy to na nas, czy przekażemy dalej? Miałem taki moment w swoim życiu, byłem jeszcze nastolatkiem, w którym wydawało mi się, że zawojuję ten świat. Był to przyjemny moment życia, bo w mojej wyobraźni widniał wspaniały obraz mojego sukcesu, a w samym centrum tego wszystkiego autor tego sukcesu, czyli ja sam. Ale dzięki Bogu, zanim zacząłem dorosłe życie, zanim się ożeniłem, zanim zacząłem służbę we wspólnocie na pełen zegar, Bóg pozbawił mnie bez reszty tych złudzeń. Przeprowadził mnie ścieżką, na której zrozumiałem, że droga, którą idę, jest przeklęta. Że wypracowanie czegoś o własnych siłach i ja jako autor mojego sukcesu ma niewiele wspólnego z Bożym planem dla życia człowieka. I wtedy przeżyłem łaskę Boga. Zrozumiałem, że tylko w oparciu o to, co On mówi, o to, co On zrobi, mogę zrobić na tej ziemi coś wartościowego. Tylko na tym warto w życiu budować. I od tamtego czasu nie mam złudzeń, kto jest autorem sukcesów, jeżeli takie odnosimy, na przykład we wspólnocie. Doświadczyłem tej miłości Boga, Jego łaski. Jednocześnie zostałem zwolniony z pewnego ciężaru, by wypracowywać coś własnym wysiłkiem i by ufać sobie, że mi się uda. Nie, tego ciężaru już dzisiaj nie ma. Za każdym razem wiem, komu zaufałem. Nawet mówiąc taką prezentację, w moim sercu jest postawa zależności od Boga. Wszystko, co mam, zawdzięczam Jemu. Ale skoro tak jest, to cała chwała za to wszystko, co tworzymy w życiu, też jest dla Niego. Apostoł Paweł liczył na tą łaskę, na działanie Boga. My idziemy tym śladem i tego chcemy nauczyć młodsze pokolenie, które dzisiaj jeszcze wierzy w magiczną moc swoich jakichś wspaniałych myśli o swojej przyszłości. Tak, jest to cecha młodości i nie warto się jej pozbawić, wyciąć z życia. Tak? Jest nam potrzebna, żeby biec do przodu, żeby czegoś pragnąć. Ale w tym czasie potrzebujecie posłuchać starszego pokolenia, które mówi, zajdziesz o wiele dalej, o wiele wyżej, jeżeli oprzesz to wszystko na Bożym działaniu, na Jego łasce, odkryjesz Jego plan dla swojego życia. Może stanowisz starsze pokolenie, może nie najstarsze, ale też nie najmłodsze na tej sali i chcesz, by nie zatrzymało się to wszystko na tobie. Możesz prosić Boga, by zbudował w tobie większą wiarę, by w jakiś sposób ruszyło to naprzód. Bóg jest autorem tego wszystkiego i to jest bardzo dobra wiadomość dla nas, bo nie musimy całej naszej działalności opierać na naszych wysiłkach. Jako ludzie jesteśmy zawodni. A Bóg pokazał na przykładzie tej wspólnoty w Tesalonice, w jaki sposób może działać. I jest to wyjątkowy sposób. Sposób, w który żaden człowiek nie potrafi działać. Znajdujemy to na przykład w wersecie 5. Zobaczmy. Bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Apostoł Paweł, Sylas i Tymoteusz zrobili swoje. Ogłosili w tym mieście słowo Ewangelii. Było to związane też z fizycznym cierpieniem, możemy o tym przeczytać gdzieś między 16 a 18 rozdziałem Dziejów Apostolskich. Więc zrobili swoje, ogłosili Ewangelię, chociaż samo to nie było łatwe. Ale czytamy, że wydarzyło się coś więcej. Głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo. Czyli tak, Paweł, Sylas i Tymoteusz zrobili swoje, pomimo różnych trudności, ale wydarzyło się coś więcej. Czytamy, lecz także przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Człowiek robi swoje. To jest stosunkowo niewiele. Zazwyczaj jest to przekazanie pewnych słów. Kiedy z kimś rozmawiamy, kiedy mówię prezentację, kiedy prowadzimy małą grupę, prezentujemy słowa, które pochodzą od Boga. Eksponujemy je. I my niewiele więcej możemy zrobić, ale co w tym czasie może zrobić Bóg? Z naszych ust padają tylko słowa, tak jak teraz. To są po prostu słowa, ale Bóg w tym czasie może zrobić coś więcej. Pojawia się moc pochodząca od Boga, by zmienić czyjeś serce albo sposób myślenia. I ta moc nie pochodzi od nas, bo jej autorem jest sam Bóg i to On działa przez posługę Ducha Świętego w człowieku. Nasze słowa mogą wpływać na emocje. Ktoś może być do czegoś zachęcony, czasami też niestety zniechęcony. Ale wszystko, co więcej, to robi już Bóg. I tak było w przypadku Tesaloniczan. Oni powiedzieli tylko słowo, ale później pojawiła się moc, która jest potrzebna, żeby zmienić na przykład nasze serce. Ja nie mam tej mocy, by coś zmienić w sercu drugiego człowieka. Pojawia się moc, żeby zmienić sposób myślenia. Mamy na to bardzo ograniczony wpływ jako ludzie. A w końcu czyjeś życie, że ktoś postanowi, że będzie żył w inny sposób, że stare minęło i teraz wszystko od nowa. Ta moc pochodzi nie od nas, ale jej autorem jest sam Bóg, który w ten sposób działa przez służbę Ducha Świętego w człowieku. Co więcej, w przypadku tamtej wspólnoty pojawiło się coś, co nazywane tutaj jest wielką siłą przekonywania. Od Pawła czy od Tymoteusza padały tylko słowa. Ale to Bóg budował silne przekonania w tych chrześcijanach. Dlaczego oni sobie poradzili, kiedy Pawła nie było? Minęło może pół roku, odkąd Paweł ich zostawił, do momentu, kiedy wysyła Tymoteusza, żeby sprawdził, jak jest u nich. Tak? Czyli pół roku byli bez opieki apostołów. Dlaczego wszystko skończyło się dobrze? Bo zdążyły powstać w nich silne przekonania. Jak warto myśleć? Jak warto żyć? Czego słuchać, a czego nie? Tak Bóg działał tam prawie 2000 lat temu. I oczywiście podobnie działa dzisiaj. My ludzie niewiele możemy. Prezentujemy słowo. To, co tutaj teraz robimy, nazywa się prezentacją, dlatego że wskazujemy na Boże zasady zapisane w Jego Słowie. Ale jeżeli coś ma się zmienić w naszych sercach, umysłach, w sferze naszych przekonań, to warto w tym wszystkim liczyć na Boga, tak jak robił to choćby apostoł Paweł. My możemy zachęcić drugiego człowieka, ale nie możemy go zmienić. A Bóg? Bóg ma dostęp najgłębiej do życia człowieka. Może je odwrócić przez służbę Ducha Świętego. Więc dzisiaj z tego miejsca padają słowa. Dla jednych mogą być zachętą, dla innych nie. Ale to nie ma większego znaczenia, dlatego że jedynie Bóg może zrobić z nich wspaniały użytek na rzecz słuchacza. To On może zmienić czyjeś serce, czyjś sposób myślenia, a nawet czyjeś życie. My robimy swoje, wypowiadamy te słowa, a Bóg jest gotowy angażować się tak, jak zresztą nam obiecał. I o ile człowiek jest zawodny, to Bóg na pewno spełni swoje obietnice względem nas. Nasza rola jednak nie kończy się tylko na prezentacji tych słów. Jest jeszcze jeden ważny element, o którym jeżeli zapomnimy albo go wytniemy, to po prostu Bóg nie zadziała. Zobaczmy na ostatnie słowa tego 5 wersetu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Dlaczego Bóg zadziałał w tamtym miejscu? Dlatego, że nauka, którą głosił apostoł Paweł, czy Sylas, czy Tymoteusz, była widoczna w ich życiu. Spędzili razem dość czasu, by się okazało, że to, co apostoł Paweł nauczał, tak też postępował. I Tesaloniczanie jako młodzi w wierze słyszeli naukę, a później widzieli ją, jak jest zastosowana w codziennym życiu. Co to dla nas oznacza? Jest to jedna z fundamentalnych zasad troski o następne pokolenia. Nie nauczaj rzeczy, których sam nie stosujesz. Może ta zasada jest szersza niż sprawy związane ze wspólnotą, z poznawaniem Boga. Nie nauczaj rzeczy, których sam nie stosujesz, bo na pewno nie będzie to zachętą do zmiany dla młodszego pokolenia. Jeżeli wymagamy od młodszych w wierze rzeczy, których sami nie robimy, jest to wielki błąd w sztuce. Tak żyli faryzeusze, wymagali więcej od innych niż od siebie. I co im Jezus powiedział? Sami nie wchodzicie do Królestwa Bożego i zamykacie innym drogę do Niego. Mówisz dziecku, że ma coś zrobić, ale sam tego nie robisz. Jakim cudem ma to zadziałać? Dlaczego Bóg miałby się podpisać pod naszymi słowami, jeżeli sami nie zdążyliśmy lub nie chcemy żyć w posłuszeństwie Mu? Zastanawiamy się dzisiaj, jak to zrobić, żeby nie zatrzymało się to na nas, co otrzymaliśmy. No i tu jest jedna z odpowiedzi. Jeżeli nie pozwalasz, by Bóg ciebie zmieniał, żeby Słowo zmieniało twoje serce i sposób myślenia i sposób życia, to nie masz jeszcze mandatu, żeby mówić innym, że warto, żeby to zrobili. Chcąc, by się nie zatrzymało na tobie, warto zatroszczyć się, być dobrym wzorem. Inaczej Bóg nas nie użyje. Dobrym wzorem dla tych, którzy na nas patrzą. A tak jest ten świat skonstruowany, że zawsze są takie osoby. W naszej wspólnocie mówimy dużo o liderach, o grupach, ale duża część nas nie prowadzi żadnej grupy. I można mieć wrażenie, że nie trafiają w sedno, ale to nieprawda. Każdy z nas jest wzorem dla innych osób. Bóg różnie prowadzi, różnymi ścieżkami. Jedni mają bardzo duże grupy, inni nawet ich nie mają. I to ostatecznie nie będzie miało większego znaczenia. Może to tylko być takie złudzenie, że zwracamy na to uwagę. Ale tak czy inaczej, twoje życie jest wzorem dla innych osób. Także we wspólnocie. W Tesalonice wydarzyły się wielkie rzeczy, ponieważ Bóg działał, a Paweł i jego towarzysze pokazali naukę w swoim życiu. Czy prowadzisz grupę, czy nie, to jest nasza odpowiedzialność. To sprawi, że sprawy pójdą do następnego pokolenia, jeżeli weźmiemy odpowiedzialność za to, żeby pokazać, że ta nauka działa w naszym życiu. Wziąć odpowiedzialność za to, żeby być dobrym wzorem. I nic nas z tego nie zwolni. Najmłodsze pokolenia wśród nas jeszcze dzisiaj nie są w tej roli. Dzisiaj się uczą, podoba im się to lub nie. Ale przyjdzie taki moment, że inni na nich będą patrzeć. I wtedy nabierze to wszystko dla nich znaczenia. To, czy ktoś prowadzi grupę, czy nie, czy ona ma 2 osoby, czy 10, nie ma większego znaczenia. Każdy z nas jest powołany, żeby być wzorem dla młodszych pokoleń. Warto nie zatrzymać tego daru na samym sobie. W Tesalonice wydarzyły się wielkie rzeczy, ponieważ Bóg działał, ponieważ Paweł i jego towarzysze pokazali naukę swoim życiem, ale także po stronie Tesaloniczan pojawiło się coś, co sprawiło, że to wszystko skończyło się bardzo dobrze. Odpowiedzieli w wyjątkowy sposób. Jaki? Na to pytanie odpowiemy na kolejnej prezentacji z tego cyklu, która odbędzie się 12 listopada w niedzielę tutaj na tej sali. Zapraszam na tą prezentację.